skazani na dialog.
Dzień dobry, skazani na dialog. Pierwsze wydanie w nowym roku, czyli okazja do podsumowania i do spojrzenia w przyszłość. Państwa i moimi gośćmi są pan Jacek Kulik z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Oraz przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam serdecznie obu panów. Na początku krótko tylko nawiązanie do ostatnich wydarzeń w Poznaniu pod koniec roku zeszłego. Porażka i klęska Solidarności. Chodzi mi o zakończenie negocjacji Volkswagen Poznań. To chyba sukces. No i płace pracowników budżetówki zatrudnionych przez miasto Poznań. Czy to jest problem dla Solidarności?
No warto powiedzieć o jednej rzeczy, że przecież te negocjacje płacowe, jak to zawsze bywa pod koniec roku, na kolejny rok, 2018, prowadzone są w wielu zakładach pracy, w wielu firmach. Mamy 500 firm zrzeszonych w Wielkopolskiej Solidarności. No i tutaj mamy oczywiście sukcesy, tak jak na przykład Volkswagen i ile wiele innych miejsc, ale mamy też i problem, taki jaki pojawił się w zderzeniu, czy też w relacji z prezydentem miasta Poznania, gdzie dla zakładów budżetowych, jednostek budżetowych, instytucji kultury ponad 9 tysięcy pracowników prezydent zaproponował tylko i wyłącznie, to był dyktat z jego strony, to nie było tutaj mowy o jakimkolwiek kompromisie, jedynie 100 zł brutto, czyli tak naprawdę na wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla tych pracowników pojawił się na poziomie, uwaga, średnio około 60 zł. To jest naprawdę nie fair. Były inne rozmowy, były inne teksty. Jeszcze pamiętam rok temu, kiedy dyskutowaliśmy o wzrostach wynagrodzeń, więc jesteśmy z tego bardzo niezadowoleni. To nie jest jeszcze koniec negocjacji, bo przecież nowelizacja budżetu jest możliwa. Będziemy nadal rozmawiali z prezydentem i domagali się tego, co w naszym rozumieniu jest zasadne. Mówię o wcześniejszym porozumieniach i rozmowach z prezydentem.
A dlaczego ten problem pojawia się zawsze pod koniec roku? W roku 2016 też była mowa o tych podwyżkach.
No, dlatego, że to jest ten termin, w którym rzeczywiście negocjacje płacowe się odbywają. To jest też moment, jeżeli mówimy tutaj o jednostkach samorządu terytorialnego, w którym są przygotowane prowizoria budżetowe na kolejny rok. Ten budżet, przypomnę, był w mieście Poznaniu przyjęty 21 grudnia, więc te nasze rozmowy to były ten czas właściwy. No i pewno zawsze tak będzie, zawsze ten czas będzie to czasem negocjacji i rozmów. W ubiegłym roku, czyli tutaj przełom 2016-2017, to były dobre negocjacje i wtedy udało się porozumieć z prezydentem w kwestii wzrostu wynagrodzeń dla tych pracowników. W tym roku fatalnie, nie wiemy dlaczego, tym bardziej, że zapowiedzi były zgoła inne i czujemy się oszukani. To jest rzeczywiście chyba najlepsze słowo i ostre, ale warto o tym powiedzieć i będziemy do tego tematu na pewno wracać jeszcze w najbliższym czasie.
A czy podwyżki Volkswagen Poznań rozłożone na 25 miesięcy do 1000 zł w sumie, to jest rzeczywiście taki wielki sukces?
Nie wiem, czy wielki sukces, bo oczywiście jest to kwestia oceny pracowników, którzy tam pracują, a z informacji, które do nas docierają, do mnie docierają, no te rzeczywiście podwyżki są pozytywnie odebrane przez pracowników. Przypomnę, że te podwyżki, o których pan redaktor wspomniał, to jest tylko jeden z elementów
oczywiście
całych negocjacji.
Oczywiście było 11 postulatów.
Było 11 postulatów i wiele tych oczywiście zrealizowanych, więc tutaj to była cała paleta różnych innych rzeczy.
Panie Jacku, zwracam się do pana Jacka Kuliga ze Związku Pracodawców Lewiatan. Jak pan ocenia, czy może chce pan skomentować te wydarzenia? Pana organizacja nie jest bezpośrednio w nie zaangażowana, dlatego pytam,
tak,
czy chciałby pan skomentować, tylko jako po prostu przedstawiciel pracodawców.
To jest bardzo ostre określenie, to co pan przewodniczący powiedział o tym, że państwo zostaliście oszukani przez prezydenta miasta, bo niestety, podobnie jak w samorządzie, taki w biznesie, tak krawiec kraje, jak u materii staje. Dzisiaj rzeczywiście mamy sytuację taką, jaką mamy, czyli trudna sytuacja na rynku pracy. Jest to rynek pracownika i rzeczywiście pracodawcy, zarówno prezydent miasta, jak i inni pracodawcy powinni sobie zdawać sprawę, że chcąc utrzymać pracowników, muszą zapewnić im godziwe wynagrodzenia, wynagrodzenia atrakcyjne, tak żeby utrzymać tego pracownika, bo jeżeli nie zaoferują odpowiednich wynagrodzeń, to ten pracownik będzie szukał innego miejsca pracy i to będzie działało na niekorzyść pracodawcy. I rzeczywiście dochodzimy już w pewnym momencie do ściany, bo dzisiaj przy 1,5-procentowej stopie bezrobocia w Poznaniu, gdzie rzeczywiście brakuje rąk do pracy i pracodawcy mają ogromny problem, no nie można dawać podwyżek w nieskończoność. Jest pewne ograniczenie, bo tu dochodzimy do prostego rachunku ekonomicznego. Mamy przychody, mamy koszty i czasami A w tym przypadku koszty mogą za chwilę przewyższyć przychody. Rzeczywiście tu... mamy dobrą sytuację w rozwoju gospodarczym, zarówno regionu Polski, jak i to się bardzo mocno wpisuje w rozwój gospodarki europejskiej, ale też musimy patrzeć na to, że za chwilę mogą przyjść trudne czasy.
Bezrobocie jest w Wielkopolsce niższe, jest 4%, Poznań 1,6%, powiat 1,7%. Ale wracam do tego, co pan prezes powiedział, bo ja rozumiem, że pan prezes oczywiście nie uczestniczy w tych rozmowach i oczywiście nie zna kuluarów, ale chcę mówić o tym wprost. To słowo, które użyłem, a więc to, że prezydent nas oszukał, jest całkiem świadomy i prawdziwy, dlatego że rozmowy, które prowadziliśmy w ciągu ostatnich 3 lat, i tam mówiliśmy o wzroście wynagrodzenia do końca kadencji na poziomie 700 zł. Do 2017 roku ta kwota podwyżki była na poziomie 300 zł, więc stąd myśmy w tym roku mówiliśmy o podwyżce 2018 na poziomie 400 zł. I te rozmowy wcześniejsze i też zapowiedzi prezydenta, nie pisane, ale mówione, jednoznacznie oceniliśmy w ten sposób i taki był klimat tych rozmów, że w 2018 roku będzie to ta kwota 400 zł, nagle dyktat 100 zł, więc ja używam tego słowa nie w sposób jakiś nadinterpretacyjny, ale właśnie bardzo konkretny, bo tak się czujemy i tak to rzeczywiście wyglądało, patrząc z perspektywy rozmów wcześniejszych i negocjacji.
Oczywiście to są ważne sprawy, będziemy do nich wracać, ale myślę, że też dobrze by było rozmawiać o nich w obecności, czy z udziałem przedstawicieli władz miasta, bo też mogliby odnieść się i powiedzieć, jakie są ich warunki i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Przy okazji, mówimy o płacach w instytucjach miejskich, więc dobry pretekst, żeby przejść też do tego, co dzieje się po 1 stycznia 2018 roku. Płaca minimalna 2100 to już kolejny rok, kiedy ta płaca wzrasta. Czy dla pracodawców to jest już normalne, przyzwyczaili się, czy jednak jest to pewna sprawa, którą trzeba wziąć pod uwagę, bo może akurat no, w działalności gospodarczej może to coś utrudnić. Może trzeba szukać przychodów większych.
Pracodawcy rzeczywiście przyzwyczaili się do tego, że są podwyżki wynagrodzeń i rzeczywiście te podwyżki są i one są zdecydowanie wyższe niż ten średni wzrost płacy minimalnej. Ja przy okazji powtórzę, że w Poznaniu, ale pewnie w subregionie poznańskim i większej części województwa wielkopolskiego, poziom płacy minimalnej nie istnieje. 2100 zł dzisiaj nie ma takiego wynagrodzenia.
Chce pan powiedzieć, że ta podwyżka o 100 zł poziom płacy minimalnej nie ma znaczenia dla gospodarki wielkopolskiej?
Nie, to nie jest tak. Chodzi o to, że ten poziom płacy minimalnej w samym Poznaniu, jak i w subregionie poznańskim jest zdecydowanie wyższy. Ja to wielokrotnie powtarzałem, że u nas poziom płacy minimalnej ustala Amazon, który ma ogromne problemy ze znalezieniem pracowników. I to jest jeden taki przykład.
Czyli jak rozumiem, życia... trudno znaleźć kogoś, kto pracuje z płacą minimalną w Wielkopolsce.
Tak, moim zdaniem.
No i tutaj oczywiście muszę jednak wyjść słowo, bo to oczywiście nie jest przeogrom na skalę, ja się z tym zgadzam. Mówię o osobach, pracownikach, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenia, ale tacy pracownicy są i o tym doskonale wiemy. Mówię, wiemy w rozumieniu oczywiście tutaj Związku Zawodowego Solidarność, Zarządu Regionu i organizacjach, które są. Przykładem, proszę bardzo, to są te jednostki, zakłady budżetowe, które, proszę zwrócić uwagę, ilu pracownikom trzeba dołożyć, żeby móc osiągnąć ten poziom teraz 2100 zł.
Czyli chociażby pracownice żłobków.
Tak, no, żłobków, DPS-y, przedszkoli, pracowników administracji i obsługi. Także mamy takich pracowników. Oczywiście skala nie jest przeogromna, to prawda. Być może w Przemyśle jest jeszcze mniej tych ludzi, ale mówienie, że nie ma takich, jest no, lekkim
Panie
nadużyciem.
W chwili obecną poziom płacy minimalnej w 2018 roku wynosi 2100 zł. Jeżeli porównamy sobie dane historyczne, czyli w perspektywie ostatnich 10 lat, to odniosę się tylko do 10 lat. Poziom płacy minimalnej wzrósł o 100%, dwukrotnie. Inflacja w tym okresie wyniosła 19,4%. Proszę zwrócić uwagę, że w poprzednich latach, być może stąd wynika stanowisko prezydenta miasta, jest takie, a nie inne. W ostatnich 2 latach mieliśmy przykład z inflacją 0%, zerową, albo nawet deflacją, bo było w 2015 roku 15. było 0,9, minus 0,9. Więc poziom płacy realnej ta płaca się umacniała.
No dobrze, tylko my mówimy o dwóch rzeczach bardzo precyzyjnie i szczegółowo, bo pan prezes raczył powiedzieć, że nie ma takich osób, które zarabiają minimalną. Tak, ten jest. Jest jakaś grupa ludzi.
Mówiłem, że
to jest niewielka. Zgadzamy się w tym, że jest to niewielka grupa, ale mówić, że nie ma, to oczywiście tak nie jest. Co do kwestii oczywiście wzrostu wynagrodzeń i tego tempa wzrostu wynagrodzeń w stosunku do inflacji, to oczywiście spoglądamy na to z trochę szerszej perspektywy. Proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście ostatnie lata ta inflacja nie jest zbyt wysoka, albo nawet mamy do czynienia, tak jak w 2015 roku z inflacją, ale w wielu miejscach było tak, że pracownicy nie otrzymywali wzrostu wynagrodzeń. Podam przykład tak zwanej sfery budżetowej, gdzie od 2010 roku nie otrzymywali wzrostu wynagrodzeń. I myśmy sobie wyliczyli...
Pracownicy sądów też na przykład.
I myśmy sobie wyliczyli, ile stracili, patrząc tylko i wyłącznie sumarycznie na inflację od 2010 roku. Jaki to był poziom? To był poziom na przykład 18%, 20%, jeżeli liczyć trochę inny koszyk inflacyjny niż ten ogólny, który funkcjonuje. Ten, który najbardziej interesuje ludzi niezamożnych, a więc energia elektryczna i artykuły spożywcze. Wtedy mamy tam ponad 20% straty realnego wynagrodzenia. I teraz ten wzrost wynagrodzenia, który w ostatnich 2-3 latach nastąpił, w porównaniu do tej straty tej, powiedzmy, 8-letniej, to niestety ciągle mamy do czynienia z pauperyzacją wynagrodzeń. To jest konkret bardzo rzeczywisty, wynikający oczywiście z bardzo twardej matematyki i ekonomii.
Ja chciałbym jedynie dołożyć jedną informację. To nie jest tak, że poziom płacy minimalnej jest neutralny lub nie ma wpływu na gospodarkę. Zwróćmy uwagę, że od poziomu płacy minimalnej są wyliczane wskaźniki pochodne. Choćby nawet osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, to od wysokości płacy minimalnej są naliczane wskaźniki ZUS.
Skazani na dialog.
A czy większe znaczenie może ma płaca minimalna godzinowa? Bo jest dużo też tych instytucji, firm, które zatrudniają pracowników na godziny. No i to raczej chyba się nie zmienia w związku z...
No tutaj trzeba dołożyć jeszcze jedną dodatkową informację dla naszych słuchaczy. Mianowicie, że oczywiście wzrasta od stycznia tego roku nie tylko wynagrodzenie minimalne, czyli mamy w tej chwili te 2100 zł, ale również wzrasta nam stawka godzinowa. Ona wzrasta proporcjonalnie do wzrostu. To jest połączone. Dzisiaj te 13,70 jedna godzina. I oczywiście to rzutuje na sytuację firmy. Tutaj patrząc z perspektywy Solidarności, nie ukrywamy tego. To jest oczywiście koszt, który musi być w jakiś sposób pokryty i zrównoważonymi przychodami firmy. No ale też przecież spoglądamy na możliwości tej firmy. Przecież zawsze, kiedy siadamy do rozmów i negocjujemy wzrosty wynagrodzeń w tych wielu, wielu firmach przemysłowych i pozaprzemysłowych, to przecież sprawdzamy, jaka jest kondycja firmy. Patrzymy na zyski firmy netto. Patrzymy na zysk operacyjny firmy i mówimy, okej, tak jak pan prezes powiedział i tu się zgadzamy, że no, jak Krawiecka i tak, jak mu staje, no jeżeli jest tak, że te zyski nie są, jeżeli jest tak, że zyski nie są zbyt wielkie, no to trudno mówić o przeogromnym wzroście wynagrodzeń. To jest oczywiste. Zawsze spoglądamy na to z perspektywy ekonomii.
Dzisiaj akurat wyniki finansowe firm rzeczywiście są dobre. To wynika z popytu wewnętrznego i wzrostu PKB, tak jak powiedziałem, to ma odwzorowanie w sytuacji gospodarki europejskiej, ale zwróćmy uwagę na jeden istotny fakt. Jesteśmy 10 lat po kryzysie banku Lehman Brothers. W cyklu koniunkturalnym, i to większość ekonomistów już to wieszczy, że jak są okresy wzrostu, to też za chwilę przyjdzie okres kryzysu i to musimy zwracać na to uwagę. Dzisiaj wyniki finansowe przedsiębiorstw biorą się stąd, nie dlatego, że jest wysoki, że tyle firmy zarabiają, tylko firmy dzisiaj mniej inwestują, dlatego że mamy...
Muszą więcej wydawać na płace.
Więcej wydają na płace, to się zgadza, to są koszty bieżącego funkcjonowania, ale dzisiaj firmy wstrzymują się z procesem inwestycyjnym z tego względu, że mamy...
Brakuje pracowników.
Nie, to nawet nie jest kwestia braku pracowników, tylko mamy... bardzo szybko zmieniające się ustawodawstwo. I dzisiaj firmy nie chcą podejmować inwestycji długoterminowych, no bo rzeczywiście z dnia na dzień politycy wymyślają różne rzeczy. Przykład, zakaz chowu zwierząt futerkowych. To jest 150 firm w Wielkopolsce, które za chwilę zostaną zamknięte, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie. W związku z tym też, jeżeli patrzymy na dane statystyczne...
No to jest dzisiaj... duży biznes w okolicach Gniezna, na przykład tam jest
tak,
dosyć
oczywiście,
dużo
ale
takich...
to dotyczy branży rolniczej. Dzisiaj wykorzystanie mocy produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach wynosi 84,5%. Jesteśmy 1% poniżej rekordowego wykorzystania mocy produkcyjnych z roku 2007. Jeżeli w sposób szybki nie zaczniemy odtwarzać tych mocy produkcyjnych, no to rzeczywiście ten przyrost nie będzie zbyt duży w kolejnych latach.
Czyli to niestabilna sytuacja
moim zdaniem jest niestabilna sytuacja, szybko zmieniające się prawo. Jesteśmy mamieni konstytucją dla biznesu, która nie ma jeszcze odzwierciedlenia realnego w przepisach.
Ja myślę, że to oczywiście wchodzimy w tak zwaną ekonomię i tutaj trzeba by powiedzieć o kilku ważnych rzeczach. To, co jest immanentne ekonomii, czyli fluktuacja, dotyczy każdego obszaru, bo przecież dzisiaj mamy doskonałą sytuację na rynku, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia. To bezrobocie jest naprawdę niewielkie, jest bardzo niskie, ale skoro mówimy o fluktuacji, to mamy świadomość, że przecież to nie jest stan, który będzie się utrzymywał wiecznie, tak byśmy chcieli, ale pewno tak nie będzie i będzie zmiana. Podobnie jest z sytuacją gospodarczą. No przecież dzisiaj mamy sytuację bardzo dobrą na rynku i też ta sytuacja kiedyś ulegnie zmianie, to jest jasne i pewno chcielibyśmy, żeby było jak najlepiej, żeby firmy...
Ale
chcę powiedzieć, bo to jest puenta, myślę, że tej mojej wypowiedzi. Ja nie tak dawno przeglądałem proporcje firm i relacje wzrostu wynagrodzeń w tych firmach do wzrostu zyskowności tych firm. I proporcja była 1 do 4. Inaczej mówiąc, 4 razy szybciej wzrastała zyskowność firmy, zyski firmy, niż wzrosty wynagrodzeń pracowników tam zatrudnionych. Oczywiście to się różnie układa w różnych firmach, ale trzeba spojrzeć uczciwie. Mówimy o tym wprost i to jest nasze memento solidarności. Spoglądamy na firmę, spoglądamy na zysk tej firmy, spoglądamy na poziom inwestycji, jakie ma firma tak naprawdę pomysły na rozwój swój i potem mówimy tym bogactwem, czyli tym zyskiem trzeba się mądrze podzielić.
Panie przewodniczący,
i to jest chyba uczciwe.
A jeżeli firma zanotuje stratę, to tą stratą też ma się podzielić z pracownikiem?
Jeżeli jest strata, to wtedy nikt nie przychodzi, nie puka do drzwi i nie mówi, teraz my domagamy się podwyżek.
Niestety życie pokazuje, że państwo działacie wbrew zgoła odmiennie. Bez względu na to, czy firma ma zysk, czy nie, to państwo i tak pukacie do drzwi szefa z prośbą o podwyżkę. Znaczy, no nie państwo, tak, tylko pracownicy. I tu niestety na to zwracamy uwagę, że zwróćmy... Oczywiście wynagrodzenia są istotne i one, tak jak powiedziałem, one powinny być godziwe dla pracownika, ale też pracownik powinien uwzględnić fakt, że jeżeli dzisiaj firma zarabia, znaczy ma większy, lepszy standing finansowy, to też powinien uwzględnić fakt, że za chwilę może być trudniej. A państwo bez względu na to, czy firma ma zysk, czy też nie, przychodzi się po podwyżkę.
Z tym się nie zgodzę, ale to musielibyśmy mówić o konkretnej firmie. Bo
przykład branży górniczej.
A to nie w tym regionie. No przynajmniej nie w regionie Wielkopolska.
No, jak to? No przecież mamy Zagłębie Górnicze w okolicach Konina. No,
Konin, panie prezesie, to jest inny region.
No tak, ale Wielkopolska region jako województwo, oczywiście inny region Solidarności, czyli przewodniczący Lange nie odpowiada za to, jak tam działają związkowcy, no bo to jest inny region. Ale pan mówi o pewnie, tak, o województwie pan mówi i jest to pewnie reguła, która gdzieś powtarza się. No to jest już inna sprawa, ale spójrzmy dalej na rok 2018. Czy w tym roku będzie więcej cudzoziemców z zagranicy, bo wprowadzono nowe przepisy, które mają ponoć ułatwić zatrudnianie cudzoziemców, zwłaszcza z Ukrainy, przede wszystkim w pracach sezonowych i takich niekoniecznie całorocznych. Coś to da?
Ja mam wrażenie, że te zmiany, które zostały wprowadzone, są zmianami takimi połowicznymi, bo brakuje kluczowej zmiany, rzeczywiście ułatwiającej życie obcokrajowcom u nas, czyli ułatwiającej życie pracodawcom, żeby mogli zatrudniać bez żadnych problemów obcokrajowców. Dzisiaj są dwie formy zatrudnienia. Albo pozwolenie na pracę, albo oświadczenie o zamiarze zatrudnienia.
Ja teraz będą oświadczenia nowego typu, tak jak mówią w Urzędzie Pracy. Dzisiaj rozmawiałem.
Tak, bo będą te 9-miesięczne na prace sezonowe, ale one dotyczą tylko i wyłącznie trzech branż. Branża sadownicza, rolnicza i
gastronomia
i turystyka. I to tylko w tym zakresie i w obszarze tych zezwoleń na prace sezonowe, te 9-miesięczne, można będzie dostać takie zezwolenie na 3 lata. Nie trzeba będzie co roku odnawiać tego zezwolenia tylko na 3 lata. Ale zwróćmy uwagę na większość branż. W tym przypadku tutaj się nic nie zmieniło, czyli nadal pozostaje oświadczenie o zamiarze zatrudnienia przez okres 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy jakby ciągiem liczonych, czyli tutaj nie ma zmiany. Nadal takie oświadczenia są wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy. Jest istotna zmiana taka, że teraz pracodawca będzie musiał zapłacić 30 zł za wydanie takiego oświadczenia. W obszarze zezwoleń na pracę nadal ta procedura jest bardzo biurokratyczna. tutaj też zmienia się jakby instytucja wydająca takie zezwolenia na pracę. Na pewno jedyne ułatwienie jest tylko takie, że w tym okresie między, czy w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę, ten obcokrajowiec może przebywać w Polsce legalnie, no bo dzisiaj rzeczywiście był bardzo duży problem i o tym rozmawialiśmy z Państwową Inspekcją Pracy, kiedy przychodziła do zakładu pracy na kontrolę i stwierdzała, że na przykład oświadczenie o zatrudnieniu albo zezwolenie wygasło i na przykład było to jakieś 2 czy 3 dni, okazuje się, że to jest wtedy nielegalny emigrant, który u nas pracuje, więc trzeba wzywać służby celne, żeby deportować takiego...
Od razu widać praktykę pracodawcy, bo urzędnicy Urzędu Pracy tak jasno nie potrafią wytłumaczyć tych nowych przepisów. Na czym polega istota?
Bo to nie oni zatrudniają, oni jedynie ewidencjonują to w formie papierowej. Dzisiaj sytuacja na rynku pracy jest taka, o jakiej tutaj mówiliśmy, czyli stopa bezrobocia w Poznaniu to jest 1,5%. Liczba obcokrajowców w szczególności, bo 95% tych obcokrajowców to są Ukraińcy, rzeczywiście bardzo, bardzo nam ratuje rynek pracy.
I to widać, na ulicy, widać w zakładach gastronomicznych, w różnych miejscach.
Mówią,
tak.
Perspektywy mówią o tym, że w 2018 roku może w Polsce pracować około 3 milionów Ukraińców, a dane płynące z rynku ukraińskiego, czyli z urzędów ukraińskich, mówią o tym, że ta absorpcja może być, czy Ukraińcy, urzędy ukraińskie są przygotowane na to, że absorpcja nie tylko do Polski, ale na rynki zachodnie może dochodzić prawie do 6 milionów Ukraińców.
Czy to też jest wyzwanie dla Solidarności?
Na pewno tak. I powiem tak, no oczywiście to jest duży problem, jeśli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców. I tak trochę na szybko historii, bo rzeczywiście mamy tutaj przeogromną ilość ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. Szacuje się, że dzisiaj tych cudzoziemców pracujących w Polsce jest około 1,3 miliona, ale też i sporo osób, Polaków, wyjeżdża poza granicę, więc ten ruch jak gdyby jest przeogromny. Prawdą jest również to, co pan prezes mówił, że przecież mamy przeogromne braki pracowników w poszczególnych branżach i w poszczególnych zakładach pracy, więc ci cudzoziemcy są naprawdę bardzo potrzebni. Trzecia rzecz, o której warto powiedzieć, to ta cała procedura, o której też pan prezes tutaj to wyjaśnił bardzo dobrze i precyzyjnie, ona była przedmiotem rozmowy zarówno Rady Rynku Pracy, czyli ciała doradczego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i Rady Dialogu Społecznego. Tam się spotykają i pracodawcy, organizacje pracodawców, Lewiatan, który pan prezes reprezentuje, i inne organizacje pracodawców i też związki zawodowe. No i tam naprawdę próbowaliśmy połączyć wodę z ogniem, to znaczy dwie rzeczy. Z jednej strony ucywilizować proces przyjmowania tych ludzi do pracy i ucieczka od takich patologii. Podam przykład, jeszcze przed stawką godzinową, kiedy jeszcze nie było, minister Szwed na Radzie Dialogu Społecznego wspominał, że on osobiście widział umowę o zatrudnienie cudzoziemca na kwotę 2,95 zł. Też sposób inny zatrudniania i sposób jak gdyby traktowania był rzeczywiście też patologiem, więc próbowaliśmy ucywilizować ten proces z jednej strony, a z drugiej strony no, próba szukania najlepszego rozwiązania, żeby móc tą papierologię przeogromną, która jest dużym problemem dla pracodawców, zmniejszyć. To się do jakiegoś stopnia oczywiście udało, ale to jest i tak niewystarczające, więc myślę sobie, że trzeba by było nad tym jeszcze trochę popracować, ale dla nas, i teraz już tutaj klucz sprawy, patrząc z perspektywy Solidarności, no ważne są dwa elementy. Po pierwsze, żeby to zatrudnienie cudzoziemców, co jest rzeczą oczywiście pożądaną i pewną dobrą, nie burzyło dwóch rzeczy. Z jednej strony wewnętrznej struktury wynagrodzeń pracowników w danym zakładzie pracy, bo często mamy taką dychotomię, że z jednej strony są pracownicy Polacy, którzy zatrudniają, którzy zarabiają określoną, na określonej stawce, i potem mamy jakąś grupę cudzoziemców, często Ukraińców, którzy zarabiają zdecydowanie mniej, i to burzy nie tylko strukturę wynagrodzeń, ale burzy też relacje, które są, i myślę, że to jest cały jak gdyby problem, którym trzeba się zastanowić. Jesteśmy tutaj zwolennikami rozwiązania prostego, żeby pracownik, który pracuje na danym stanowisku pracy, jeśli chodzi o jego wynagrodzenie zasadnicze, żeby było takie same, bez względu na to, czy to jest Polak, czy to jest cudzoziemiec. Myślę, że to jest w porządku i to jest uczciwe traktowanie i cudzoziemców, i tych relacji, i to jest jak gdyby jedna rzecz. No a druga to oczywiście kwestia dopracowania się całego systemu, który będzie tym systemem, tak jak mówiłem, cywilizowanym, jeśli chodzi o proces zatrudniania, i to jest jak gdyby drugi obszar.
Panie przewodniczący, to woli jeszcze sprostowania. Dzisiaj poziom wynagrodzeń pracownika polskiego, jak i obcokrajowca, zgodnie z przepisami nie może być niższy na tym samym stanowisku. Więc takiej sytuacji nie
jak
ma.
Jak i każdego pracownika.
Nie, to wejdźmy już tutaj w szczegóły. Panie prezesie, już mówię konkretnie. Mhm. Jeżeli mamy dane stanowisko i na danym stanowisku pracownik miesięcznie, Polak, otrzymuje kwotę 2900 albo 3200, a pracownik cudzoziemiec otrzymuje 2200, 2100, to różnica jest. I o tym właśnie cały problem polega.
Mówimy o przepisach, jak przepisy stanowią.
Czyli chodzi o to, że według obecnych przepisów już można sprawę uregulować.
Tak, czy to jest Polak, czy to jest obcokrajowiec, poziom płacy musi być identyczny. Nie może być niższy, tak? Czyli obcokrajowcowi na danym stanowisku pracy nie możemy zaproponować płacy niższej. Teraz zwróćmy uwagę na sygnały płynące od pracodawców. Pracodawcy zatrudniają obcokrajowców nie dlatego, że chcą zamienić droższego pracownika polskiego na tańszego, załóżmy, Ukraińca. Nie, nie. Wbrew pozorom tak nie jest. Chodzi o to, że pracodawcy dzisiaj mają ogromny problem z pracownikami, dlatego ci przysłowiowi Ukraińcy ratują nam zapewnienie stabilności produkcji. To po pierwsze. Po drugie, z informacji płynących od pracodawców wynika, że pracownicy ukraińscy są bardziej efektywnymi pracownikami. Widać, że im zależy na pracy. Gorzej tutaj, jeżeli mówimy o efektywności pracy Polaków. Kolejny ważki problem, który dzisiaj mamy.
Chyba rzecz względna.
No to, panie prezesie, ja też znowu, bo tak jest moment, który...
Ważki problem, który dzisiaj mamy, to jest w cudzysłowiu. To nie jest problem nazwany dzisiaj, tak? Ale w cudzysłowiu niechęć pracowników polskich do pracowników ukraińskich.
Skazani na dialog.
Moim zdaniem trochę za daleko, bo tak, naprawdę ja bym tak dychotomicznie nie układał tych relacji i w ten sposób nie mówił. Nasze doświadczenia, mówię o ludzi, którzy reprezentują Związek Zawodowy Solidarność w wielu zakładach pracy i ta opinia jest zupełnie inna. Dokładnie odwrotna. Więc pewno będziemy się tutaj spierać co do tego...
Znaczy był przykład pomocy kwestii... pracownikom ukraińskim ze strony pracowników Bridgestone.
Na przykład.
Gdzie oni znaleźli się w sytuacji naprawdę trudnej, bo
tak.
Nie mieli na jedzenie.
I to jest jak gdyby problem nie tylko tej kwestii, czy pracownik pracuje lepiej, czy gorzej, bo tutaj będziemy się spierać o to. Na pewno będziemy się spierać o tą kwestię poziomu wynagrodzeń. I na pewno będziemy się spierać również o to, czy rzeczywiście wszyscy pracodawcy, bo tutaj nie chcę wszystkich do jednego worka wkładać, ale czy na pewno wszyscy pracodawcy zatrudniają cudzoziemców tylko dlatego, że nie ma innych pracowników. Znamy przypadki i wiemy, to jest naprawdę doświadczenie 500 firm w różnych miejscach, gdzie te zatrudnienia są związane właśnie z obniżeniem kosztów. Nie wszędzie, ale jakieś tam jest.
Zostawmy takie szczegóły. Rok 2018 to także dalsza dyskusja na temat zmian w kodeksie pracy. Czy te zmiany idą w dobrym kierunku? Pojawił się gdzieś nawet pomysł skrócenia urlopu, ale to zostało zdementowane. Mhm.
My cały czas czekamy na te dwa kodeksy pracy, które mają się pojawić. Ja przypomnę, że wspólnie, to dla słuchaczy, wspólnie z panem przewodniczącym podjęliśmy lata temu, bo 4 lata temu, taką inicjatywę, żeby przeforsować zmiany do kodeksu pracy ułatwiające życie małym przedsiębiorcom zatrudniających do 20 pracowników, bo powyżej 20 pracowników tam się pojawiają regulaminy. Niestety wówczas nie zyskało to aprobaty w ministerstwie. Dzisiaj czekamy, bo tych zapowiedzi zmian w kodeksie pracy, akcie prawnym, który funkcjonuje notabene 40 lat. W prawie, może nie tyle co niezmienionej formie, ale nadal jakby jest sygnowany rokiem 74. Mówi się o dwóch kodeksach pracy. Zakończenie pracy i całe przejście, całej ścieżki jest zaplanowane mniej więcej na marzec. Czekamy na zapisy, bo dużo się na ten temat mówi.
Na pewno w tym roku nie będzie gotowy ten.
No tak, wprowadzenie tych kodeksów pracy jest 2020 rok. W tych kodeksach pracy jest mowa, czy zapowiedzi są takie, żeby...
Pan mówi kodeksy pracy, dlatego że mają być osobno uregulowane sprawy indywidualne i
tak,
zbiorowe.
I umożliwienie, czy zwiększenie możliwości tych układów zbiorowych. Tak, jest mowa o wyrównaniu urlopu, czyli 26 dni, czyli nie tak jak dotychczas za staż pracy dostawało się dodatkowe dni urlopu, 26 dni, taka jest zapowiedź.
No, kodyfikacja pracy, prawa pracy jest rzeczywiście dla nas wszystkich bardzo ważna. Warto dodać, że w zespole kodyfikacyjnym zarówno dla prawa tego indywidualnego, czyli kodeksu indywidualnego i kodeksu zbiorowego, no, pracują przedstawiciele, prawnicy ze strony i pracodawców, i związków zawodowych, ale też oczywiście rządu, bo to jest inicjatywa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I tutaj oczekujemy, że będzie to swojego rodzaju rewolucja, ale rewolucja, która będzie taka bardzo mądrym kompromisem i tak naprawdę doprowadzeniem do pewnego porządku prawnego w tych dwóch obszarach, w prawie indywidualnym i w prawie zbiorowym, w pewnych rozróżnieniu tych dwóch rzeczy, bo rzeczywiście warto o tym w ten sposób powiedzieć. Mamy nadzieję, no trzeba dzisiaj na razie w takich kategoriach o tym mówić, mamy nadzieję, że w tym roku te projekty zostaną przygotowane i no, znajdą swoje ujście potem w procedowaniu w Sejmie. Zobaczymy, jak to się zakończy. Monitorujemy ten proces i oczywiście to nie jest łatwy proces, bo przecież każda ze stron ma swoje własne wyobrażenie o tym, jak powinny być zapisane takie czy inne paragrafy. Generalnie uważamy, tutaj tu się odniosę do prawa zbiorowego, tego prawa pracy, uważamy, że rzeczywiście kodeks pracy byłoby rzeczą właściwą, gdyby inspirował do zakładania, zawierania układów zbiorowych pracy, w których można by było wiele rzeczy regulować, a niekoniecznie musi być to regulowane właśnie w kodeksach. Jeżeli oczywiście taka inspiracja i w tym kierunku byśmy chcieli pójść, mielibyśmy podobne standardy, jak to na przykład jest w Niemczech czy w innych krajach.
Ale powinny być tam jakieś zachęty dla pracodawców i dla pracowników,
tak,
żeby
uważamy, bo rzeczywiście no, dzisiaj mamy sytuację dramatyczną, jeśli chodzi o układy zbiorowe pracy. Jest ich bardzo mało i nie ma w ogóle tak naprawdę chęci do zawierania tych układów zbiorowych pracy po stronie pracodawców. I musi być jakaś formuła zachęty, która spowoduje,
znaczy,
że to będzie dobry kierunek.
Umowy zbiorowe nie są dla pracodawców wygodne?
One byłyby wygodne pod warunkiem, że druga strona rzeczywiście traktowałaby rozmowy przy zawieraniu tego typu układów jako rozmowy zmierzające ku kompromisowi, a nie zaspokojeniu woli jednej strony. Bo zwróćmy uwagę na
związkowców,
zwróćmy uwagę to, co mówią te przygotowane kodeksy pracy. Okres urlopowy 26 dni, nie mniej niż 26 dni. To oznacza, że w przypadku układów zbiorowych może być tych,
można
tych dni wolnych więcej. Mhm. Oczywiście. I tutaj to nie sądzę, żeby związkowcy chcieli w tej materii rozmawiać.
Znaczy, tam, gdzie mamy dzisiaj, ustąpić, tak, w tej materii.
Tam, gdzie mamy dzisiaj układy zbiorowe, rzeczywiście one są wypowiadane przez przedsiębiorców czy przez pracodawców, bo oni nie spotykają z drugiej strony partnera do rozmowy.
A tutaj znowu będzie pewno spór między nami, bo przecież mamy doświadczenia zupełnie inne, kiedy chcemy rozpocząć rozmowę i chcemy w duchu dialogu rozmawiać o tym i mamy totalną blokadę po stronie...
Panie przewodniczący, przypomnę panu...
Po stronie pracodawców. Proszę tylko pozwolić mi dokończyć. I rzeczywiście czasami jest to tak. Z drugiej strony widzimy, jak wyglądają statystyki. Kiedy przeglądamy raporty i informacje roczne Państwowej Inspekcji Pracy, to widzimy, z roku na rok jest coraz mniej układów zbiorowych pracy. I teraz odniosę się do tego, co jest na przykład w Niemczech. Proszę zwrócić uwagę, jak tam sytuacja wygląda. Przecież to nie jest też tam w Niemczech tak, że pracodawcy ręka w rękę idą ze związkami zawodowymi. Też są dwie strony i też mają swoje własne wyobrażenie o pewnych rzeczach. I własne interesy, ale mimo wszystko dogadują się. To jest też, panie prezesie, tak naprawdę tutaj myślę, że początek roku warto powiedzieć, to jest też pytanie o kulturę dialogu, o rozmowę po obu stronach, bo nie chcę tutaj namaszczać jedną czy drugą stronę. To jest pytanie o dialog społeczny w Polsce, na ile potrafimy ten dialog autonomiczny na poziomie zakładu pracy mądrze prowadzić. A tak naprawdę chodzi ostatecznie o jedną rzecz bardzo ważną. O to, żeby te stosunki pracy ucywilizować.
Panie przewodniczący, bo my dużo mówimy o tym dialogu. Dużo mówimy o tym, że warto rozmawiać i podajemy dobre przykłady rynków ucywilizowanych, czyli rynku niemieckiego, gdzie rzeczywiście mając swoje wzajemne interesy, pracodawcy i związkowcy się dogadują. Teraz mówimy o tym duchu dialogu. Dam panu przykład. Ustawy zakazującej handel w niedzielę. Tak?
No
gdzie
właśnie
państwo
dzisiaj
nie chcieliście w ogóle
będzie
podjąć jakichkolwiek rozmów, tylko powiedzieliście, ma być tak, a jak nie, to będzie strajk. Przypomnę, co mówił państwa przewodniczący, pan Piotr Duda, a też zwracam uwagę na to, jak mówiły inne związki pracodawców, jak mówiły inne związki zawodowe, w tym przypadku OPZZ, jak mówiły związki pracodawców, żeby na przykład zaspokoić oczekiwania Solidarności poprzez zagwarantowanie dwóch niedziel wolnych od pracy w kodeksie pracy, albo na przykład zwiększenie stawki 2,5-krotnie za pracę w niedzielę.
No i tutaj odniosę się do tego w sposób bezpośredni. No, jednym tylko zdaniem.
Otwieramy puszkę Pandory.
Jednym tylko zdaniem. No i panie prezesie, no i tak. I z jednej strony ten jednoznaczność, jak to pan określił, i ten upór ze strony Solidarności pojawił się w momencie, kiedy były rozmowy i negocjacje, jeśli chodzi o projekt i kształt tej ustawy, tego projektu obywatelskiej ustawy. A z drugiej strony mamy kompromis, na wielu obszarach, bo przecież trzeba by znowu wejść w szczegóły tego zapisu, który to kompromis został przyjęty, również przyjęty z zadowoleniem przez Solidarność. Więc myślę sobie, że to tak nie jest, że jedna strona jest B, a druga jest A.
Kończymy naszą rozmowę mówiąc o dialogu. To bardzo dobrze wróży. Czy panowie są optymistami, jeżeli chodzi o rok 2018?
Ja myślę tak, że to jest dobry moment, żeby na progu tego 2018 życzyć nam wszystkim, nie tylko słuchaczom, ale też i tutaj odniosę się do wszystkich przedsiębiorców, osób, które reprezentują firmy i prowadzą te firmy, żebyśmy rzeczywiście ten rok 2018 nie zmarnowali. To znaczy, żeby był to rok nie tylko udany w tym wymiarze gospodarczym, również w tym wymiarze pracowniczym, chodzi oczywiście o poziom zatrudnienia i warunków pracy, ale i też ten rok, w którym się znowu nauczymy czegoś mądrego w relacji i we współpracy między sobą. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne i chodzi tylko o to, żeby mniej się boksować, a bardziej szukać dobrych słów i dobrego kompromisu. To jest niezwykle ważne. Tego sobie życzmy.
Ja uważam, że rok 2018 musi być rokiem dialogu z tego względu, że jeszcze raz powtórzę, sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra. Jesteśmy uzależnieni w tym przypadku od rynku europejskiego, gdzie ten rozwój gospodarczy jest bardzo dobry. To też będzie na pewno rosła presja płacy, ale zwróćmy uwagę na wysoką inflację, gdzie tym bardziej to będzie wymagało rzeczowych i konstruktywnych rozmów, a stąpamy po bardzo cienkiej linii, mówię o tym, że trzeba równoważyć wynik finansowy jest pochodną przychodów nad kosztami, więc tutaj to na
pomimo
pewno
dobrej sytuacji
dialogu,
na rynku pracy,
o tym, jak zrobić, żeby nie popaść w skrajności.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Dziękuję bardzo.
Oraz wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Jacek Kulik.
Dziękuję bardzo.
Skazani na dialog Jacek Kosiak. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Skazani na dialog.